chcieliśmy zaproponować nasz nowy pomysł, nowy projekt Q Content, czyli Quality Content. Kilku z nas, którzy tworzą rozmaite formy podcastów, chcemy połączyć siły. Dość takich pragmatycznych, prostych celach. Jeden to jest kwestia marketingu. Chcemy wspierać się nawzajem, promować swoje własne kanały nawzajem, co zresztą już jakoś robimy, ale chcieliśmy to sformalizować. Chcemy także przedstawić jasną ofertę klientom reklamowym, nie tylko reklamy z YouTube'a, ale także innych zewnętrznych instytucji, firm, prywatnych osób, które by chciały nas wspólnie promować. Szczegóły to oczywiście są opisane i to możemy przedstawić. No i kolejna taka rzecz, która nas gdzieś trapi, to są takie stopniowe zabetonowywanie sceny wolności słowa, to znaczy przestrzeni wolności słowa. Ja szczególną uwagę zwracam na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, no ale to, co się dzieje w kraju i w innych krajach Unii Europejskiej, to jest pochodna tego. Mieliśmy taki niefortunny incydent ostatnio, kiedy jeden z burmistrzów jednej z dzielnic w Brukseli był w stanie zakazać i wyrzucić kongres konserwatywny na kilka tygodni przed wyborami i po prostu zakazać im spotkania. Ale tak naprawdę to wzburzyło wiele osób i wzburzyło nawet samą Komisję Europejską w co do deklaracji.
Chociaż nie wiem dlaczego, bo to w jakiś sposób dobrze licuje ze wszystkimi kolejnymi regulacjami, dyrektywami, propozycjami Unii Europejskiej. Chodzi o wolność słowa. Ja tylko pokrótce przypomnę, to chodzi o DSA, czyli ustawa o usługach cyfrowych, która tak naprawdę wprowadza obowiązek dla właścicieli większych portali, platform grzebania w kontencie i wyrzucania czy blokowania na rozmaite sposoby zresztą treści, które uznają, że są fake newsem, są niesprawiedliwe albo są dezinformacją, albo dotykają prawa i godności jakichś osób. Do tego dochodzi nowa propozycja zmian w traktatach założycielskich Unii Europejskiej. To jest artykuł 83 pierwszego ustępu o tym, żeby zmienić, aby dołożyć dezinformację i mowę nienawiści, zwłaszcza mowę nienawiści, do europrzestępstw. Tak? Czyli to tam, gdzie zawsze mieliśmy porwania ludzi, morderstwa, zamachy terrorystyczne. To były takie zbrodnie, które w momencie, że nie było dla nich granic w Unii Europejskiej. Można było ścigać z paragrafu z jednego kraju w drugim tego typu zbrodnie. Teraz do nich dochodzi również mowa nienawiści. To jest o tyle ciekawe, że tu mamy pewne złamanie pewnych paradygmatów prawnych, ponieważ nie została ona tak naprawdę w żaden sposób określona w przepisach, czyli nie wiemy, co to jest, wiemy tylko, że to jest, że ktoś naraża czyjąś godność, ale nie jest to szczegółowo opisane, natomiast bardzo szczegółowo jest, kogo, czyjej godności nie można narażać. Chodzi o mniejszości religijne, mniejszości seksualne, mniejszości płciowe. W polskim wydaniu ta propozycja jest, żeby to także poszerzyć o osoby niewierzące. I wiemy, kogo nie można obrażać, a nie wiemy, co jest tą obrazą. No i jeszcze jeden zapis, w którym gdzieś pośrednio pisząc opinię dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego uczestniczyłem i tą batalię żeśmy przegrali. To jest europejska ustawa o wolności mediów, która tworzy instytucje już. To już są poważne instytucje. W każdym kraju powstanie instytucja, jak śmiesznie by to nie brzmiało, instytucja do pilnowania niezależności, żeby dziennikarze byli niezależni. Ona pilnuje na rozmaitych poziomach, pilnuje, żeby wydawca nie dyskryminował swojego dziennikarza, czyli jeżeli dziennikarz chce napisać jakiś tekst, który nie podoba się wydawcy, to ma prawo to napisać i może zaskarżyć swojego wydawcę, że ten mu nie pozwalał. To dotyczy zatrudnienia, dotyczy gwarancji płynności finansowej dla mediów publicznych, niezależnie od tego, czy się sprawdzają, czy mają oglądalność, czy nie mają. Ale to jest instytucja. To tak jak rada ma swój budynek, ma swoich pracowników, swoje sekretarki, samochody w każdym z krajów unijnych. I nad tym jest Rada Europejska, Rada do Spraw Mediów, która, i to była walka, którą żeśmy toczyli i żeśmy przegrali, i chcieliśmy, żeby ona była, nie, jeżeli już musi być, żeby była niezależna od Komisji Europejskiej. To się nie dodało. Komisja Europejska trzyma w rękach sekretariat, co tak naprawdę oznacza, że decyduje o tym, jak redystrybuowane są pieniądze w ramach tej Rady i na co te pieniądze mają iść, a na co mają nie iść. I w kwestiach krytycznych dla Unii Europejskiej może zwrócić uwagę Radzie, żeby się czymś zajmowała albo czymś się nie zajmowała. Także doszliśmy do punktu, gdzie pośrednio mniej, bardziej zawoalowanie, ale Komisja, 33 osoby tak naprawdę będą decydowały o wolności słowa w Europie. Jak to w praktyce będzie przebiegało, to jeszcze zobaczymy, bo to jest przed nami. Ale to jest jeden z powodów, dla których pomyśleliśmy, że dobrze być w grupie tych, których to wszyscy się o to martwimy. To tak mój długi wstęp. Ja teraz poproszę może kolegów po kolei, kto chce pierwszy. Krzysztof, widzę, dobrze. Igor, dobra.
Tak? Wcale się nie zgłaszałem, bardzo dziękuję. Oczywiście, znaczy mamy do czynienia tak, tych zagrożeń dla wolności słowa jest bardzo dużo i one przychodzą z różnych stron. Aczkolwiek muszę od razu zaznaczyć, że ja dzisiaj mam pełną wolność, znaczy robię to, co chcę, nikt mi niczego nie nakazuje ani nie zakazuje i nie mamy z niczym dzisiaj problemu. Natomiast te zagrożenia potencjalne są i być może są też takie, których ja nie widzę, znaczy być może są, ja czasami jestem znaczy podlegam ograniczeniom, tylko sam tego nie zauważam, no bo algorytmy nakładają pewne ograniczenia. Ja akurat nie poruszam takich tematów, których algorytmy nie lubią, nie ze względu akurat na poprawność polityczną czy jakieś wpływy, tylko po prostu ze względu na reklamodawców. Tak? Reklamodawcy nie lubią, jak mówi się, już dopuszczają to, że można mówić, nie wiem, o wojnie, o strzałach, o tym, że coś strzela i wybucha. Natomiast słowo COVID i słowo aborcja są, powodują natychmiast, że każdy program, który jest, porusza ten temat, nie jest promowany w każdym razie na YouTubie, co jakby bardzo, bardzo mocno się przekłada na oglądalność. Mnie to akurat nie dotyczy, bo jakoś nie cierpię z tego powodu, ale tylko dlatego, że po prostu się takimi tematami nie zajmuję. Tych zagrożeń, o których mówi Tomek, jest sporo. Rzeczywiście, znaczy ja nie wierzę w to, że żadna rada zabezpieczy cokolwiek. Są rozmaite rady. W Polsce mamy wspaniałe rady, krajowe rady radiofonii, w zależności od tego, kto rządzi. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że poprzednia władza jakby tutaj dokonała ma duże dokonania na tym, na odcinku tego, żeby nie żeby ta rada nie specjalnie broniła, tylko raczej manipulowała. Więc ja nie wierzę w to, że jakiekolwiek rady, jakiekolwiek regulacje mogą nas zabezpieczyć, co nie znaczy, że tych problemów nie ma, tak? No bo że nic z tym nie należy nic w tej przestrzeni robić, no bo mamy do czynienia z potężną dezinformacją, tak w ostatnich 2 latach szczególnie, ale wcześniej też ona była potężna ze strony Rosji. No i tak powiedzieć, dobra, to zostawmy to, nic z tym nie róbmy, też nie jest dobrym podejściem. Więc należy temu w jakiś sposób przeciwdziałać, ale myślę, że to każde państwo powinno sobie z tym w jaki sposób radzić. Ja się bardzo obawiam tych regulowań i powoływania rad, które będą się kierować rozmaitymi ideologicznymi przesłankami albo interesami poszczególnych grup wpływu, w zależności kto jest u władzy i kto za nimi stoi. I obawiam się tego, ale tak samo obawiam się jednak siły big techów, w których jedna osoba może podjąć decyzję, żeby takich treści nie publikować albo takie treści promować, takie rzeczy blokować. widzieliśmy, mieliśmy już z tym do czynienia i w przypadku Facebooka, i w przypadku Twittera. I to jest realne zagrożenie. I to jest tak, że no, ja tego nie mam dziś żadnych problemów z YouTube'em, ja osobiście, tak, ale wyobrażam sobie, że z dnia na dzień może nagle cały nasz model biznesowy paść, jeżeli ktoś tam podejmie jakąś decyzję i nic nas przed tym nie broni. Nie? Czy obroniłaby nas przed tym jakaś Rada Unii Europejskiej, powołana przez Unię Europejską? Niespecjalnie w to wierzę. Widzę tu więcej zagrożeń. Raczej wierzę w to, że my musimy po prostu wykorzystywać wszystkie narzędzia, które technologia dzisiaj nam daje. Daje nam ich tak dużo jak nigdy w historii. No i chociażby działać w ten sposób, żeby jeżeli myśmy, każdy z nas stworzył jakąś organizację medialną, mniejszą lub większą, to żebyśmy wzajemnie się wspierali i sobie pomagali. Dużo bardziej wierzę w tego typu działania. Jednak państwo, które jest najbardziej wolnorynkowe, znaczy może nie najbardziej, ale które jest bardzo wolnorynkowe, które zezwala na prawie wszystko Stany Zjednoczone, jakby wygrywa na tym zdecydowanie, a my nakładając rozmaite ograniczenia raczej powodujemy, że nie nadążamy za ich rozwojem i uważam, że należy mierzyć się z wszystkimi problemami, tylko no nie w ten sposób, żeby wszystko regulować, tylko po prostu sobie wywalczać na różnych polach rozmaite prawa i walczyć z zagrożeniami.
Już ja będę teraz dyrygował ruchem. Nie, tylko chciałem dodać do tego, że jest taki jeden zapis w połączeniu dyrektywy o usługach cyfrowych i połączeniu dyrektywy zapisów traktatach ustawodawczych państw członkowskich o tej mowie nienawiści, to jeżeli połączysz te dwa, no to tak naprawdę wielkie platformy nie tylko, że będą musiały ścigać i oceniać mowę nienawiści, ale będą musiały to podawać do prokuratury także, w dowolnym kraju.
Dobrze, Krzysztof. Ja może tylko jeszcze podam, że jednocześnie te narzędzia, które same wprowadzają te platformy, to są bardzo niedoskonałe i też są bardzo mocno podlegają różnym poprawnościom politycznym, z czym sam się wielokrotnie zetknąłem, kiedy próbowałem w Twitterze zgłaszać jakieś tweety, które no w sposób ewidentnie były kłamliwe, obraźliwe wobec mnie i tak dalej. Chyba na, nie wiem, kilkadziesiąt zgłoszeń ani razu nie udało mi się przekonać edytorów Twittera, żeby zareagować, ponieważ najważniejsze było to, czy tam jest jakiś aspekt seksualny albo w ogóle mniejszościowy, ponieważ nie podpadało to pod mniejszości, nie byłem mniejszością. Tak, to nie mam szansy być ofiarą i nie mam szansy reagować w żaden sposób. Tak? No, to można powiedzieć, no dobra, no to właśnie wprowadźmy tutaj jakieś regulacje, żeby Twitter nie mógł robić w ten sposób, ale tych regulacji też się obawiam. Nie ma tu dobrego, ja w każdym razie nie widzę dobrego wyjścia.
Dzień dobry Państwu. Chciałem powiedzieć dobry wieczór, bo nie ma okien, więc jesteśmy w sali, w której i wieczór, i poranek są takie same. Tomkowi chciałbym bardzo podziękować i za zaproszenie, i za inicjatywę, w której teraz uczestniczymy. Ta inicjatywa to jest połączenie pięciu niezależnych podmiotów dziennikarskich, medialnych, które zachowując autonomię postanowiły współpracować, postanowiły się nawzajem wspierać, nawzajem promować, ale też nawzajem i wspólnie wystąpić do potencjalnych reklamodawców. Jak Państwo wiedzą, pozyskiwanie reklam to jest sztuka trudna i coraz trudniejsza, także my mamy nadzieję, że to nam się uda, a wzmocnienie naszych niezależnych mediów, niezależnych i prywatnych mediów, no to jest też zwiększenie potencjalnej siły wolności słowa, o której tutaj rozmawiamy. A jeśli chodzi o temat, więc Tomku dziękuję panom, a jeśli chodzi o nasz temat wolności słowa, to ja bym chciał, żebyśmy się przez chwilę przyjrzeli temu, co dzieje się w kraju, w którym ostatnio był prezydent Andrzej Duda, a prezydent Andrzej Duda był w Kanadzie. Kanada to dosyć duży kraj, który przyjmuje bardzo wielu emigrantów, w którym bardzo silnie zmienia się struktura społeczna, który z kraju kwitnącego powoli we wszystkich rozmaitych parametrach, czy to gospodarczych, czy społecznych, czy edukacyjnych, czy zdrowotnych, spada w dół. Ale też Kanada jest takim krajem, w którym ten eksperyment dotyczący wolności słowa jest przesuwany coraz dalej, tak? W tej chwili większość rządząca pod przewodnictwem pana premiera Trudeau proceduje ustawę, właśnie ustawę, która dotyczy wolności słowa czy mowy nienawiści, tak? No bo to wszystko jest robione w bardzo szlachetnych celach, znaczy zawsze pierwsze cztery punkty czy sześć punktów, te, które ludzie czytają, no to się z nimi utożsamiają i mówią sobie tak, to rzeczywiście jest dobre. Ale potem jak się wczytuje w taką ustawę, to widać całą tendencję. Tendencja, myśl jest taka, że rząd stwarza specjalną radę do spraw medialnych mowy nienawiści, tak? I ta rada ma te same kompetencje, co Sąd Najwyższy Kanadyjski. Czyli krótko mówiąc, powołana przez rząd rada i wskazani sędziowie, albo nie muszą być sędziowie, mogą być to też robotnicy zlikwidowanej fabryki, tak, określają, co jest mową nienawiści i za co można karać. I ten sąd powołany przez premiera, czyli złamanie trójpodziału władzy, może skazywać włącznie z wieloletnim więzieniem, tak. No i teraz jest, to oczywiście na razie jest procedura, tak jak w Unii Europejskiej jest procedura, ale to pokazuje całą tendencję do próbowania, jest to wielka próba i czasami już skuteczna próba przechwycenia w ogóle dialogu społecznego, tak na dobrą sprawę, bo ten dialog, który jest jeszcze prowadzony w Polsce, podlega coraz w tym dialogu jedna ze stron, która ma inne myśli niż myśli rewolucyjne, czyli strona konserwatywna, musi coraz bardziej się pilnować, coraz bardziej się cenzurować, jeśli chce uczestniczyć w tej debacie, ale też potencjalnie jest skazana na wykluczenie. W tej ustawie kanadyjskiej nawet jest tak, że jeżeli ja podejrzewam, że profesor Zybertowicz jest dotknięty tą możliwością wypowiedzenia zdania, które jest mową nienawiści, to ja mogę złożyć donos obywatelski do tej rady i pan profesor stanie przed tą radą. Jeżeli ta rada uzna, że pan profesor jest potencjalnie winny, to założą panu profesorowi obrożę i nie będzie pan, i będzie pan miał zakaz, albo może radykalnie może mieć pan zakaz opuszczania domu, albo na pewno zakaz uczestniczenia w tym życiu wirtualnym, czyli nie ma Facebooka, nie ma Instagrama, nie ma tego, nie ma tamtego. I to jest bardzo poważny problem, bo bym powiedział, świat, który ma opierać się o donosy sąsiedzkie na to, że ja podejrzewam mojego sąsiada o to, Igora na przykład, że jest dotknięty mową, chęcią mowy nienawiści. No i to dzieje się w Kanadzie, która jest jakby takim awangardowym krajem w tej chwili, który pokazuje, no bo to jest społeczeństwo, 24 miliony ludzi inaczej wykształconych, tak, tam zresztą w edukacji też idzie dosyć poważna rewolucja. Ta rewolucja zaczęła się w Polsce, ta rewolucja trwa w Stanach Zjednoczonych, to wszyscy wiemy. Ale też parę mam przykładów. To przez przypadek taką ściągawkę mam dzięki panu mecenasowi Rafałowi Dorosińskiemu, który napisał książkę Koń Trojański. Jako reklama tej książki umieścił kilka cytatów dotyczących oskarżenia o mowę nienawiści. I tak oskarżony o mowę nienawiści jest irlandzki biskup, który w swoim kazaniu odniósł się do rozpowszechniającej się w Irlandii sekularyzowanej i bezbożnej kultury, co wedle składającego powiadomienia miało być wyrazem wrogości wobec tych, którzy nie podzielali punktu widzenia Kościoła. Była minister spraw wewnętrznych Finlandii za to, że zacytowała list świętego Pawła Apostoła do Rzymian w ramach odpowiedzi na decyzję zarządu ewangelicko-luterańskiego kościoła Finlandii, który w 2019 roku oficjalnie poparł LGBT i organizowaną przez ten ruch Paradę Równości. Hiszpańską prorodzinną stację telewizyjną za emisję spotów broniących rodziny. W nagraniu pojawiły się ujęcia z Marszu Dumy Gejowskiej, którym towarzyszyły pytania, czy chcesz takiego właśnie społeczeństwa. Na stacji sankcje nałożono w 2010 roku, grzywnę w wysokości 100 000 euro. Inne przykłady też mam, nie będę ich przytaczał, ale to jest pokazanie w jakim kierunku te rozporządzenia, o których Tomek mówił, w Unii Europejskiej mogą dryfować albo które mogą stać się naszym udziałem już w najbliższym czasie. Ta centralizacja, ta rada centralizująca media od góry do dołu, powoływana przez Komisję Europejską, no, przypomina ten system kanadyjski. Przecież przy niezdefiniowanej mowie nienawiści albo przy pokazaniu, czego nie możemy, a nie pokazaniu, w jaki sposób nie możemy, to potencjalnie każdy może stać się oskarżonym o mowę nienawiści albo zapłacić wielotysięczne odszkodowanie, albo pójść do aresztu, albo na przykład mogą zamknąć jego medium w sposób bardzo prosty.
Dzięki wielkie.
Dzień dobry wszystkim. Wydaje mi się, że już prawie wszystko zostało powiedziane, natomiast postaram się rozszerzyć tę dyskusję o jeszcze dwa wątki, być może nieoczywiste, natomiast wydaje mi się, że też ważne dla tego, co będzie się działo z wolnością słowa i co będzie działo się szczególnie właśnie z internetem. Być może nie wszyscy zdają sobie sprawę, no ale to jest dość oczywiste, że my w tym momencie w Polsce mamy tak de facto no, inne prawo dla telewizji i stacji radiowych, które są w ten czy inny sposób tam koncesjonowane, ograniczane, no nie możemy tam, nie wiem, przeklinać, nie możemy robić różnych dziwnych rzeczy na wizji i inne prawo dla internetu. To trochę wybrzmiało w ostatnich, ja wiem, 2-3 latach, no w internecie tak generalnie dzieją się bardzo różne rzeczy, w polskim internecie też. Miejscami urosło to do czegoś takiego, że pewne zjawiska mają ten przedrostek pato. Na przykład mamy streamy i mamy patostreamy. To z założenia tam się dzieją jakieś patologiczne rzeczy. Mamy gale sportów walki, sztuk walki i mamy też patogale. Pewnie jeszcze tych trochę takich pato przykładów by się znalazło. No i tu pojawia się pytanie, czy to tak powinno być, bo czym się tak w praktyce teraz różni telewizja od internetu? Często nawet internet ma przecież większą oglądalność. W internecie tak de facto jeszcze panuje wręcz dziki zachód czasami. W telewizji niekoniecznie. I wydaje mi się, że prędzej czy później, ja nie wiem kiedy, za pół roku, za 3 lata, za 5 lat, to się rozejdzie po Polsce, pewnie na fali jakichś skrajnie patologicznych przykładów w internecie. Nie wiem, ktoś umrze, coś strasznego się stanie na wizji. No i pewnie władze, rząd... Ktoś się za to zabierze po prostu i pojawią się jakieś nowe regulacje. I pytanie, co to będą za regulacje? Czy one tylko gładko niejako zrównają internet z telewizją, no, żeby jednak ta opinia publiczna nie popadała w skrajności? Czy może ustawodawca z rozpędu, właśnie siłą rozpędu, dorzuci jeszcze znacznie więcej tych obostrzeń? Także wydaje mi się, że to nie musimy tylko spoglądać na tą Brukselę, na Unię Europejską i tak dalej, że również tutaj w Warszawie pewne decyzje w najbliższych latach będą w tym temacie zapadać i to nie mówię, że będzie, ale może być jakieś zagrożenie dla wolności w sieci. Mam nadzieję, że nie pojawi się jakieś koncesjonowanie, bo tutaj wchodzimy też siłą rzeczy na wątek wprost ekonomiczny, gospodarczy, no jeżeli pojawią się te czy inne koncesje, no to jest siłą rzeczy tworzenie kolejnego w ten czy inny sposób chronionego rynku. To jest jedna sprawa. Druga, i tutaj od razu zastrzegę, że nie wiem, czy ja to dobrze czuję, być może jestem trochę za młody, ale ja to tak pamiętam sprzed, nie wiem, 10-15, może nawet 20 lat, tylko no właśnie jestem młodszy, nie śledziłem wtedy tak debaty publicznej, ale mi się wydaje, że w Polsce czegoś takiego, nie w prawie, ale tak po prostu w powszechnym odczuciu, czegoś takiego, że ktoś komuś zabrania gdzieś wystąpić, że ktoś gdzieś pisze listy, że na tym uniwersytecie, w tym hotelu, w tej firmie i tak dalej, ten człowiek nie ma prawa wystąpić, bo ma nie takie poglądy i tam jest szantaż, że to pójdzie do mediów, do prasy, że nie będziemy, nie wiem, korzystać z pana usług, robić u pana zakupów, to wydaje mi się, mówię to czysto intuicyjnie, że tego po prostu było mniej, że to tak wewnętrznie w nas, w społeczeństwie... Być może, może i można nazwać to zacofaniem. Tutaj mamy taki głos z sali, jak rozumiem, ironiczny. I to narasta.
Dzień dobry Państwu, dziękuję za organizację, dziękuję Państwu za przybycie. No, To jest temat, w którym ja się jakoś komfortowo super nie czuję, ale powiem jak to od strony osoby, która zajmuje się bardziej polityką międzynarodową i porusza się w tych tematach geopolitycznych, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia akurat z tą dezinformacją, która w zasadzie wydaje mi się, że jest częścią tego samego problemu, co na przykład patostreamy czy jakieś patoprogramy, bo też należy się zastanowić, czy my chcemy tą dezinformację dopuszczać do naszej przestrzeni publicznej, czy nie. I ja miałem do czynienia, znaczy to pewnie wszyscy Państwo znacie takie hasło, że to nie jest nasza wojna i ja na tym przykładzie, wiadomo jakby z jakiej inicjatywy wyszło to hasło, jakby w jakim interesie ono działa i ja doszedłem do wniosku, że dobrze jest, że pojawia się coś takiego w przestrzeni publicznej i nie jest koncesjonowane czy blokowane. Ja jakby od strony oddolnej, jako Krzysztof Wojczal, po prostu zamieniłem to hasło na to jest nasza wojna, użyłem odpowiednich argumentów, żeby je w ogóle zdekonspirować, tylko zdemontować każdy argument użyty pod tamtym hasłem i jakby wszcząć taką debatę publiczną, która w zasadzie ma za zadanie, czy miałaby za zadanie właśnie uświadamianie społeczeństwa i rozbrajanie też pewnego rodzaju patologii. I wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju być może odpowiedź na te zagrożenia, czy to związane z dezinformacją, czy związane z jakimiś patostreamami. To znaczy, że chodzi o to, żeby podwyższać kulturę społeczeństwa w zakresie debaty, w zakresie samoświadomości w różnych tematach, żeby podnosić tą merytorykę i też tutaj jako twórcy, wydaje mi się, że tutaj wszyscy właśnie też się z tego względu połączyliśmy siły, bo chcemy tworzyć content, który właśnie jest wysoki merytorycznie i ma za zadanie w tej debacie publicznej wnosić odpowiednie argumenty i demontować różnego rodzaju zagrożenia również. I wydaje mi się, że to też jakby też z naszej inicjatywy też powinny wychodzić te kwestie związane właśnie z tą wolnością słowa i z taką oddolną też walką z tymi zagrożeniami, które widzimy, a które prowadzą do tego, że czy instytucje, czy politycy chcą w jakiś sposób wykorzystać jako pretekst, tak, występowanie pewnego rodzaju patologii w tych mediach choćby streamingowych czy internetowych, wykorzystać to jako pretekst do właśnie ograniczania wolności słowa, choćby czy to będzie metodą gotowania żaby, czy jakichś radykalnych bardziej działalności, także no, ja nie czuję się tutaj kompetentny w kwestiach tych regulacji unijnych, ale też sobie sprawdzałem pod kątem tego naszego tematu, że akurat można też podać pozytywny przykład, tak nie mam, bo czytałem, że w lutym Parlament Europejski chyba przegłosował coś takiego, tutaj z profesorem rozmawialiśmy, tak jest takie pojęcie snap, czyli to jakby tak. I w tym zakresie jakby dziennikarze, czy jak rozumiem think tanki mają być chronione pod względem prawnym, w sensie takim, że jeśli korporacja czy politycy chcieliby komuś zamknąć usta, pozywają o duże kwoty, tak, no i wówczas się nie, jakby tutaj nie opłaca w ogóle, czy jest taki strach przed tym, żeby kogokolwiek z polityków czy z koncernów krytykować, no bo mamy tutaj za chwilę jakąś sprawę, którą w zasadzie nie jesteśmy w stanie obsługiwać jako osoby prywatne z tego względu, że sprawa jest na miliony i to są oczywiście koszty sądowe i tak dalej, i tak dalej. Także są pewnego rodzaju mechanizmy, które można zastosować, czy może mogą być użyteczne w tym zakresie i faktycznie też obawiam się trochę tego, żeby ta słuszna, czy może te hasła, które są używane, słuszne hasła, tak, pod względem tego, żeby eliminować pewnego rodzaju patologię z naszej przestrzeni publicznej, żeby to nie było wykorzystane w pójściu o krok dalej. I wydaje mi się, że też pod kątem eliminacji tego rodzaju zagrożeń, no to my wszyscy, zwłaszcza właśnie youtuberzy, czy think tanki, czy osoby, które działają oddolnie, tak jak właśnie my, to też mają takie zadanie, żeby z tymi patologiami jednak walczyć w jakimś zakresie, oddolnie właśnie merytorycznie, budując swój content, budując odpowiednią narrację, przedstawiając przede wszystkim argumenty dla społeczeństwa, żeby to społeczeństwo było bardziej świadome.
Do tego, co Krzysztof mówił, w jaki sposób walczyć, no bo te problemy są, tak? Znaczy, że one są poważne i te wszystkie pato coś tam i manipulacje i propaganda, wojny informacyjne, one są i będą, im bardziej technologia będzie wyrafinowana, tym bardziej one będą wyrafinowane i pewnie i te rzeczy okropne, takie jakieś tam rozmaite Pato właśnie, ale też no, mamy do czynienia już z bardzo wyrafinowaną wojną informacyjną ze strony Rosji. Tak? Znaczy, taką sytuację, odnosząc się na przykład do tego konkretnego przykładu, to jest, no, ja mam z tym potężny problem, dlatego że jest część ludzi, weźmy ten przykład wojny, wojny Rosji z Ukrainą, który ma taki pogląd sceptyczny, tak, na ten temat, że Polska, pogląd, z którym ja się bardzo głęboko nie zgadzam, od razu chciałem to bardzo wyraźnie powiedzieć, ale że no, Polska nie powinna się tak bardzo angażować, tak, że to nie jest nasza wojna, że powinniśmy, no, ten pogląd jest, ja się z nim nie zgadzam, no, ale nie można kogoś karać za to, że ma taki pogląd, tak? No, znam takich ludzi żywych, prawdziwych, którzy takie poglądy mają, nawet moich kolegów, z którymi się bardzo mnie to oburza, ale po to mamy wolny kraj, żeby oni mogli mieć takie poglądy. Ale obok nich pojawia się, jeżeli oni coś napiszą gdzieś na Twitterze, pojawia się bardzo wiele wpisów, tak? Mocno wspierających i których już widzę, nie mam na to żadnego dowodu, bo niestety to jest bardzo trudno złapać, tak? Które już są produkowane przez komentatorów, albo przez maszyny, albo nie maszyny, które gdzieś tam siedzą pod Petersburgiem czy Moskwą. Nie mam co do tego wątpliwości, bo one przez te dwa lata bardzo się nauczyły. Tak? W pierwszych miesiącach wojny one kaleczyły Polski i w ogóle używały takich argumentów, których czuć było, że nikt mieszkający tutaj by ich nie użył, a w tej chwili robią to bardzo sprytnie, wpisują się we wszystkie trendy. Tak? No i co z tym zrobić, tak? Czy mamy, no nie wiem, blokować tych ludzi, którzy mają takie poglądy, tak? Które ja uważam są szkodliwe, no ale żyję w wolnym kraju, chcę, żeby oni mieli prawo te poglądy wypowiadać, czy teraz no właśnie kogoś wsadzać, bo już wiemy, albo mamy takie bardzo duże podejrzenia, że on właśnie tam coś robi na to pod Moskwą, czy pod Petersburgiem, czy gdzieś tam jeszcze. Nie? I to, jaką mam na to odpowiedź, znaczy, bo z tym będziemy mieć zawsze do czynienia. Tak? Ta wojna się skończy, miejmy nadzieję, kiedyś, ale to ten problem będzie. Tak? Dzieciaki, nastolatki, które są zderzane już nie z problemami politycznymi, tylko z codziennymi informacjami, są zawalane tonami manipulacji, z czym sobie kompletnie nie radzą. Nie? I my wszyscy dorośli sobie z tym nie radzą, a co dopiero dzieciaki. Jedyną odpowiedzią na to, którą możemy jakby wdrażać i powinniśmy, nie robimy tego, bo nie umiemy, że to jest edukacja. I nie ma innego sposobu, tak po to, żeby sobie radzić potem z głupimi regulacjami takiego czy innego rządu, czy takiej czy innej komisji, to jest budowanie świadomości ludzi. Nie? I to jest coś, co możemy robić. Znaczy, to jest coś, co ten proces nie jest łatwy, ale są przykłady, podejrzewam, tam w Finlandii, tak, uczą dzieci, jak sobie radzić z manipulacją. I są na to proste, to nie jest skomplikowane bardzo, tylko trzeba najpierw jakby podjąć wielki trud wykształcenia nauczycieli, czy trenerów, jakkolwiek ich nazwiemy, którzy będą tego uczyć, tak, którzy będą uczyć pokazywać dzieci, dobra, jak dostaliście taką informację na Facebooku, tak, no to siedzimy sobie w grupie 5 osób, spróbujcie sprawdzić w innych źródłach, czy jak ta informacja wygląda. No są różne sposoby na to, dosyć proste, tylko trzeba to zrobić. I wtedy, jeżeli będziemy od dziecka uczyć tego, wtedy jest szansa, że jakoś sobie z tym problemem będziemy bardziej radzić, bo to, że on będzie istniał, to 100%. Tak? To nie ma takiej możliwości, żeby tego w przyszłości nie było wszystkiego. Znaczy, będziemy mieć do czynienia z taką wojną, inną, czy z prawami ideologicznymi, czy wszelkimi innymi.
Ja tylko dodam, że właściwie od czasów, kiedy spalono pisma Sokratesa, a potem jemu pozwolono popełnić samobójstwo, to tak naprawdę co i rusz w momencie, kiedy świat staje przed jakimś dużym znakiem zapytania i przechodzi wielkie transformacje, to rządzący mają pokusy, żeby w jakikolwiek sposób kontrolować wszystkie streamy informacji w ten czy inny sposób. Właśnie zawsze od czasów starożytnych, mówiąc o dezinformacji albo gorszeniu dzieci, znajdując zawsze takie wymówki. Doświadczenie pokazuje, że tam, gdzie państwo nie jest protekcjonalne, tak jak Unia Europejska jest protekcjonalną instytucją i traktuje wszystkich jak dzieci, kiedy zostawia te narzędzia samym sobie, tak jak w Wielkiej Brytanii swego czasu, w XVII wieku, to z czasem społeczeństwo samo wypracowuje normy i zasady. Mamy do czynienia z nowym zupełnie narzędziem, jaki jest internet, i pojawiają się obawy bardziej polityków i rządzących, że oni tracą nad tym kontrolę, niż rzeczywiście stanowi to jakieś zagrożenie. Im bardziej będziemy to regulować, im bardziej będziemy budować taką przerażenie i strach przez dezinformację, tym jak na ironię losu, tym, którzy będą chcieli dezinformować, łatwiej jest trafiać ze swoimi treściami, bo tych, którzy nie informują, a nie dezinformują, można oskarżyć o dezinformację. Także to, co chcieliśmy, oddaję teraz Państwu głos, bo chętnie posłuchamy Waszej opinii.
Jedno zdanie.
Jeszcze Krzysztofowi wcześniej. To tak naprawdę chcieliśmy pokazać trzy powody, dla których chcieliśmy stworzyć, zapoczątkować, bo mam nadzieję, że dojdą do nas kolejni, tą platformę. Ale proszę.
Tak, jeszcze jedno zdanie w tym kontekście, którym ja się zajmuję. Też należy pamiętać, że jednak ta wolność słowa to jest nasza zachodnia, strategiczna jednak przewaga nad tymi kulturami wschodnimi czy azjatyckimi choćby. Z tego względu, że wolność słowa, wolność wygłaszania krytyki, wolność, różnorodność w ogóle tych zdań, no, to jest taki feedback i też zawsze zaczątek do dyskusji i zawsze feedback do pewnego rodzaju mainstreamowej myśli, tak? Czy ona, i taki pewnego rodzaju test, czy ona jest prawdziwa, czy trzeba się nad nią zastanowić. I tak naprawdę dostajemy w każdym zakresie życia, czy to prawo, czy inne kwestie, czy zbrojenia, no jakikolwiek temat nie weźmiemy, no to jeśli będziemy mieli różnorodność, prawda, no to wszystko jest wartość dodana. Natomiast jeśli zaczynamy ten nurt zawężać, jeśli chodzi o wolność słowa i w ogóle nasze myślenie, no to wówczas jakby całe społeczeństwo traci te swoje atuty, jeśli chodzi o innowacyjność przede wszystkim. No a to z kolei, już naprawdę w takiej długiej perspektywie czy w szerokich zagrożeniach, naprawdę to jest olbrzymia nasza przewaga tu na Zachodzie, że nie mamy tego systemu chińskiego, gdzie jest totalna kontrola społeczeństwa, totalna kontrola internetu. I ja uważam, że z tych również między innymi z tych powodów Chiny w dłuższej perspektywie no, będą musiały przegrać, chyba że my się tych po prostu sami wyzbędziemy tych przewag. Także wydaje mi się, że to jest też kwestia taka strategiczna, jeśli już wchodząc na te moje bardziej tematy, żeby tą wolność słowa jednak utrzymać, bo to jest olbrzymi atut.
A chciałbym też znać wasze zdanie na temat odpowiedzialności za to słowo. Czyli, bo wolność wolnością, odpowiedzialność. Ja się wychowałem, jestem dzieckiem cenzury, czyli komunizmu, wiem jak to wyglądało. Nie tak łatwo jest tą wolność, proszę państwa, udusić. Nie dało się, bawiliśmy się świetnie w tamtych czasach. Zresztą pan pewnie też jeszcze wie, niektórzy. Natomiast odpowiedzialność, z tą odpowiedzialnością jest rozmaicie. Żyłeś w Stanach i wiesz dobrze, Tomek, jak tam to wygląda, że wolność jest ogromna, ale odpowiedzialność też. Jak coś nabroić, to cię zniszczą finansowo po prostu. Czy to jest odpowiedzialność, czy macie inny pomysł? Bo ja mam również pomysł edukacyjny, nie tylko społeczeństwo, dziennikarze też w tym zakresie. Bo jeżeli dziennikarze będą na bardzo wysokim poziomie, to być może, że będą pisać tak, że jednak nie każdy to kupi. Bo dzisiaj poziom czasami tego, co czytamy, jest tak żenujący, że kupują to po prostu ludzie. Ja działam w branży energetycznej i trochę się na tym znam. Takiej ilości idiotyzmów i kretynizmu, jakie się pisze, to nie widziałem jeszcze nigdy. I ludzie to kupują. Więc tu bym chciał znać wasze zdanie na temat tej odpowiedzialności za to. Dziękuję.
Przez ponad 30 lat swojej pracy dziennikarskiej czułem się odpowiedzialny za to wszystko, co mówiłem. I myślę, że kwestia odpowiedzialności, kwestia odpowiedzialności za słowo, no, w jakiś sposób jest uregulowana. Tak? Tam, gdzie słowo jest naprawdę nie wiem, czy jest uregulowane, bo co to jest nieodpowiedzialne słowo? To znaczy, że dziennikarz pisze o czymś, na czym się nie zna i pisze bzdury. Bo myśli o tym, że pewno, że to nie są bzdury. I w związku z powyższym pisze i tak się zastanawianie, co jest bzdurą, a co nie jest bzdurą, no to bym powiedział, na poziomie filozoficznym to byśmy mieli bardzo rozmaite i rozbieżne zdania, tak, w zależności od tego, jaki system filozoficzny uznajemy. Jeśli chodzi o fakty, to jeżeli one są kłamliwe, no to jest to oczywiście odpowiedni sposób na to, żeby zareagować, ale też przynajmniej w tych mediach, w których ja pracuję, no to jest zasada polemiczna, tak? To znaczy, jeżeli ktoś mówi głupoty, to jest możliwe, że ktoś, kto wychwyci te głupoty, sprostuje to i wtedy jest dyskusja. Natomiast zrobienie czegoś czy nauczenie, znaczy to jest prawda, że kiedyś, kiedy były media klasyczne, ta odpowiedzialność za słowo była większa. Teraz, kiedy jest setki tysięcy portali internetowych, oczywiście ta odpowiedzialność za słowo się zmniejsza, bo waga tego słowa się zmniejsza i to jest kierunek, no to w tym jest jakiś kryzys, no ale na to ja nie znam lekarstwa.
Ja mam bardzo złe zdanie na temat stanu dziennikarstwa i trochę nie uważam za dziennikarza. Przestałem być 10 lat temu, teraz zrobię swój kanał, nie wiem jak się nazwać, no jestem Igorem. Kanalarz. Wytwarzam treści, tak? I moi odbiorcy albo to kupują, albo nie kupują. Jak robię słabo i komuś się to nie podoba, to po prostu nie ogląda. Tu uważam, wolny rynek wystarczy. Nigdy studia dziennikarskie w Polsce moim zdaniem były nigdy niczego nie dawały, były na słabym poziomie. Chociaż nie twierdzę, że nie można tego robić dobrze, no bo znam takie przypadki na świecie, gdzie uczono tego dobrze. Należy uczyć komunikacji w ogóle dzisiaj, tak? Bo dzisiaj już w ogóle różnica między dziennikarzem a nie dziennikarzem no jest bardzo, bardzo płynna. Tak? Pewnie większość Państwa tu siedzących na sali wytwarzacie treści, czyli robicie dokładnie to samo, co dziennikarze, tak? Krzysztof się uważa za dziennikarza, ja nie. No jaka różnica? No taka, że on powiedział, że jest, a ja powiedziałem, że nie jestem. Ale to jest mniejszy problem. Natomiast problem, o którym pan powiedział na początku, jest gigantyczny. Znaczy brak odpowiedzialności za słowa w Polsce jest gigantyczny. I to niestety to się zaczęło jeszcze zanim się pojawiła ta fala mediów internetowych. Obserwowałem to na własnej skórze z bardzo bliska, czy mogę powiedzieć, że uczestniczyłem w tym. I mogę przypomnieć Państwu, jak było jeszcze niedawno, kilkanaście lat temu, kiedy wybuchła afera Rywina. Ja pracowałem w Rzeczpospolitej wtedy. I pamiętam, myśmy tak, akurat byłem kierownikiem działu politycznego i myśmy robiliśmy to, nie? Myśmy tam bardzo dużo poświęcaliśmy temu miejsca. I pamiętam go taki kluczowy moment, kiedy myśmy ogłosili, że już teraz tylko nie pamiętam, kto z kim się łączył, tak? Było jakieś kluczowe połączenie telefoniczne, że tam X do Y dzwonił. Nie chcę teraz powiedzieć, bo jak się pomylę o nazwisko, to właśnie byłoby to bardzo nieodpowiedzialne, ale to był kluczowy telefon. Kiedy myśmy to ogłosili, to było na czołówkach wszystkich programów telewizyjnych. Przyszła do mnie dziennikarka, która powiedziała, że słuchaj, mam dowód na to, że X dzwonił do Y. No. I ja jej powiedziałem, no dobra, no ale musi mieć drugie źródło. Tak? Znaczy nie, to mimo, że to wygląda bardzo wiarygodnie, to bez drugiego źródła ja tego nie puszczę. No bo oczywiście poirytowana, ale rozumiała to. No i zwróciła się tam, to już pamiętam do kogo, ale nie wiem, czy mogę to powiedzieć, w każdym do jednego tam z uczestników tego całego zamieszania, żeby poprosił plus GSM czy tam któryś z tych operatorów o billing. Tylko wtedy na billing czekało się miesiąc. Tak to było. I myśmy czekali miesiąc z opublikowaniem tej informacji, żeby sprawdzić w drugim źródle, czy rzeczywiście to połączenie miało miejsce. No przecież dzisiaj to wystarczy, to przecież dziennikarz nie musi powiedzieć, że widział to, tylko że po prostu wystarczy, że polityk to jest ten bliższy, mu powiedział, że słuchaj, ten zadzwonił, ja to wiem. No to on pisze po prostu natychmiast, że w ogóle nie weryfikując tej informacji. Tak? Skutki tego są straszliwe, skutki dla wielu przedsiębiorców są straszliwe, tak? Bo dziennikarze też mają taką pychę w sobie, takie przekonanie, że my to jesteśmy tutaj ostoją moralności i będziemy wskazywać, kto jest dobry, kto jest zły. Bardzo łatwo się pisze rzeczy, które bardzo szkodzą różnym ludziom, firmom, instytucjom. Dziennikarze naprawdę w większości przypadków, znam ich, no, nie zastanawiają się nad tym, tak? Czy w wyniku tego ta firma będzie mieć ten problem i potem iluś ludzi straci pracę ileś będzie tragedii i tak dalej, no może, a potem się martwią, a oni nam robią proces z tego powodu. Tak? Znaczy ja w ogóle nie mam problemu z tym, z procesami. Uważam, że należy się procesować, należy walczyć o swoje prawa i uważam, że w Polsce te stawki powinny być dużo większe niż są gdzie indziej, bo wtedy nie ma lepszej metody, tak, niż po prostu proste takie rozwiązania.
To właśnie mi przypomina SLAP, bo to wiele osób rzeczywiście ceni sobie ten przepis. To jest wtedy, kiedy zakłada się nadmierną ilość procesów sądowych, pozwów przeciwko dziennikarzowi czy redakcji. Tylko to jest znowu przykład, bardzo dobry przykład takiego prawa robionego dla załatwienia jakiegoś problemu w mediach. Na przykład slapem już nie jest, kiedy 5000 osób skarży producenta ropy naftowej. Slapem nie jest, kiedy aktywiści z całego świata oskarżają jakąś, wytaczają procesy sądowe jakiejś małej, średniej firmie tylko dlatego, że jej prezes ktoś został nagrany albo napisał coś na Twitterze. I to też było podnoszone w Unii Europejskiej. Dlaczego SLAP ma nie działać w dwie strony, tak, żeby bronić także przed procesami? No bo mówią, że wtedy trzeba by zmieniać cały kodeks prawny. I w związku z tym, także to też jest groźne prawo, tak, bo ono nie działa w dwie strony.
Co nie znaczy, że nie ma takiego problemu, prawda? Że firmy nie wykorzystują też niektóre właśnie do zastraszania dziennikarzy.
Ja dosłownie jedno słowo. Tutaj pada o tych procesach i tak dalej. Ja wiem, że to będzie banał, wiem, że Ameryki nie odkrywam, ale nagrywamy to spotkanie, idzie to gdzieś tam później w sieć. Myślę, że warto przypominać przy każdej możliwej okazji. No chyba trzeba trochę usprawnić polski wymiar sprawiedliwości. Kojarzymy pewnie te historie celebrytów, którzy mówią, oni często mają takie problemy, że tam ich te tabloidy, te gazety oskarżają, że tam mają jakieś kochanki, nieślubne dzieci, różne takie rzeczy. Wymyślają przeróżne rzeczy, a taki celebryta mówi na końcu później, że no mógłbym ich pozwać, ale jaki to ma sens, sprawa się rozstrzygnie tam za 3 lata, 4, za 5 lat, napiszą małe sprostowanie, nikt o tej sprawie nie będzie pamiętał, po co? No to jest chyba patologiczna sprawa, jeżeli ktoś z założenia wychodzi już takiego, że nie ma sensu się procesować i na kłamstwa na swój temat, no to po prostu trzeba to przyjąć do porządku dziennego i się z tym liczyć.
Ja z drugiej strony też takie powiedzenie wytaczam ci proces, to jest tak jak padam do nóżek. Nikt nie pada do nóżek i nikt na koniec też nie wytacza procesu.
Trochę żałuję, że ci przekazałem mikrofon, bo powiedziałeś to, co ja chciałem powiedzieć. Ale jeszcze do tego bym dodał, bo właśnie te prawa unijne to jest jedno, a drugie no jakby są dwa tematy, odpowiedzialność, czyli to jest kwestia już procesów sądowych i sprawności wymiaru sprawiedliwości, który u nas jest średnio wydolny również w tych sprawach. No druga kwestia jest ewentualnie jakby cenzury prewencyjne, czego my się, jak rozumiem, obawiamy i co jest w zasadzie tym głównym tematem, żeby to nie było wprowadzone. Natomiast ten proces prawny oczywiście powinien być usprawiedliwiony. Być może, nie wiem, teraz tak na gorąco rzucam taki pomysł, że być może powinna powstać jakaś instytucja, która by ułatwiała przeprowadzanie tego rodzaju procesów sądowych i wtedy, gdyby wiadomo było, że odpowiedzialność za słowa jest faktycznie...
Właśnie robi premier Trudeau w Kanadzie, o tym mówiłem. Instytucja, która...
Ale to jakby, ja nie mówię o instytucji jakby politycznej czy jakiejś rządowej, tylko ja mówię o po prostu nie wiem, specjalnym sądzie, który gdzieś może przez internet można by było szybko składać jakieś pozwy i wtedy rzeczywiście ta odpowiedzialność byłaby, bo tak w tej chwili każdy może sobie coś powiedzieć faktycznie w internecie i tej odpowiedzialności, znaczy czuje się bezkarny, tak? Więc jakby to tą jakość tego przekazu też można by było jakoś poprawić. Nie wiem, tak na gorąco teraz rzucam pomysły. Nie?
Ja chciałem powiedzieć o kontekście, w jakim ta rozmowa się toczy. To znaczy po pierwsze ostatnio odbyła się debata w Heritage Foundation, tam promowano książkę Next Gen Marxism. Tytuł bardzo ważny, dlatego że wbrew pozorom to, z czym mamy do czynienia na Zachodzie, to jest po prostu nasza zachodnia wersja rewolucji kulturalnej. To 3 lata temu profesor Neil Ferguson w swoim artykule w The Spectator ujął i ujął to trafnie. Dlaczego? Dlatego, że ta cenzura, która jest w tej chwili wprowadzana przez instytucje zachodnie, to jest, trzeba zauważyć, to jest raczej cenzura liberalno-lewicowa. Nie mamy tutaj do czynienia z tym, że siły konserwatywne wprowadzają cenzurę. To robi liberalna lewica zachodnia, ale żeby było śmieszniej, to nie koniec, dlatego że w tym momencie doszło nam zmiana systemu światowego. To znaczy mamy przemodelowanie systemu światowego zupełnie. Świat pozimnowojenny przestał istnieć. Mamy 10-15 lat mniej więcej. To zależy od różnych ekspertów, którzy oceniają, kiedy wytworzy się nowy porządek światowy. Mamy dwa supermocarstwa, Stany Zjednoczone i Chiny. I tu warto zwrócić uwagę na Chiny. Dlaczego? Dlatego, że Chińczycy uważają, że wojna zaczyna się w momencie, kiedy zaczynają się negocjacje z drugą stroną. Że słowo, wpływanie na to, jak człowiek myśli, że umysł jest najpotężniejszą bronią, jeżeli uda się wpłynąć na umysł przeciwnika, wtedy będzie go łatwiej pokonać. Być może nawet nie będziemy musieli używać siły zbrojnej do tego, bo kultura konfucjańska uważa, że użycie siły zbrojnej z ostatecznością i wcale nie jest wcale nie powinna być używana. Więc to, że my mamy wprowadzane takie różnego rodzaju rozwiązania, to też świetnie napisał profesor Roger Scraton w swojej książce Głupcy, oszuści, podżygacze, myśliciele nowej lewicy. On tam doskonale scharakteryzował podstawę teoretyczną tego, co się dzieje w tej chwili na Zachodzie. No i z drugiej strony mamy to właśnie rywalizację, gdzie doskonale czują się Chińczycy, Rosjanie, Irańczycy, Korea Północna, jeśli chodzi o propagandę i wykorzystywanie tych słabości, które liberalna lewica na Zachodzie wprowadza. Dziękuję.
Stanę z boku, bo próbuję spojrzeć z boku. Punkt pierwszy. Bardzo podoba mi się ta inicjatywa, jakaś konsolidacja, nazwijmy to, wolnościowa, chociaż nie wiem, jak to sobie z tym poradzicie, że macie konkurencyjne interesy, a tort chyba nie będzie przyrastał. Ale sama idea konsolidowania jakichś platform komunikacyjnych wydaje mi się bardzo ważna, bo zagrożenia są z kilku stron, ale gdy słuchałem panów dyskusji o receptach, to mam wrażenie, że nie przemyśleliście pewnej sprawy. Z jednej strony niedobre są regulacje, ale z drugiej strony są potrzebne regulacje, bo jeśli wierzycie, Igor, pan Krzysztof, że przez edukację coś można zrobić, to ktoś musi uregulować tę edukację, w której coś będzie zrobione. To jest pierwsza. Czyli więc po pierwsze nie dyskutujmy, jesteśmy za czy przeciw regulacjom, tylko o tym, jakiego typu regulacje mają ręce i nogi, a jakie są niebezpieczne. Może w takim języku. Druga rzecz. Z tą edukacją to wpadacie w starą kliszę błędną. Żadne działania edukacyjne nie uchronią młodych ludzi przed cyfrowymi technologiami uzależniającymi, które działają na dźwięk, na obraz i na masę innych rzeczy. Te wszystkie, ja słuchałem setek wystąpień przedstawicieli rozmaitych fundacji. Pamiętam pani występująca w Krynicy z fundacji norweskiej, która mówi media literacy. To jest bardzo proste. Stop, think, react. Masz jakiś przekaz? Zatrzymaj się, pomyśl, kto to wysłał, jaki on ma interes i dopiero potem reaguj. To jest bullshit, bo cała konstrukcja algorytmiczna komunikacji elektronicznej polega na tym, żeby nie zatrzymywać się, żeby błyskawicznie przesyłać informacje, lajkować, komentować. I tu są zaawansowane w tle badania psychologiczne, jak to zrobić. Edukacja, która w ogóle tego nie rozumie, tego mechanizmu, nie rozumie tej przewagi. Proszę zwrócić uwagę, jak Igor sam, który mówi, że ma dużą przestrzeń wolności, wskazał coś, co dla zrozumienia kondycji cywilizacyjnej jest kluczowe, a co nie jest dyskutowane, nie jest badane. Ani naukowcy, ani dziennikarze, ani lekarze swobodnie i głęboko nie przedyskutowali doświadczeń covidowych. Nie wiadomo, czy to jest pochodzenia od zwierzęcego czy laboratoryjnego. Amerykanie nakładali rozmaite dźwignie cenzorskie na różnych poziomach, żeby tego nie eksplorować, bo sami finansowali badania w laboratorium Wuhan. Dalej, nie wiemy do dzisiaj, które z działań lockdownowych były nadmiarowe i za którymi się kryły intencje polityczne. Nie wiemy, które z tych procesów miały charakter spontaniczny, a gdzie zwolennicy Wielkiego Resetu z Klausem Schwabem na czele próbowali przechwycić pewne spontaniczne procesy i nadać im pewien kierunek. A więc okazuje się, że jedna z ważnych zjawisk ostatnich dekad, którego analiza umożliwiłaby nam odsłonięcie pewnych cywilizacyjnych mechanizmów, nie może być swobodnie eksplorowane z różnych powodów. Takich, spróbujmy zmapować sobie, jaki charakter jest tej pułapki, w jakiej jesteśmy. Żeby to zrozumieć, to cofnijmy się do zasad regulacji komunikacji publicznej przed rewolucją cyfrową. Ta jedna z tych zasad brzmiała tak. Dzieci i ryby głosu nie mają. To znaczyło, że jak nie masz pewnego cenzusu społecznego, to w przestrzeni publicznej, czy to jest wystąpienie na forum rodziny, wystąpienie na akademii szkolnej, czy wystąpienie w radiu, jak nie masz pewnego cenzusu, który był częściowo sformalizowany, częściowo obyczajowo regulowany, nie masz głosu. Ta zasada chroniła przed infozgiełkiem, przed nieodpowiedzialnością masę innych rzeczy. Dzięki temu był możliwy quality journalism. Ta zasada nie działa. Bez jakichś form regulacji, nie wiem jakich, nie zbudujemy przestrzeni politycznej. Amerykanie mówią, media społecznościowe zniszczyły komunikację polityczną. I nie widzę w waszych jakby głosach przemyślenia tej sytuacji, że jesteśmy w pułapce. Z jednej strony rosyjska maszyna dezinformacji i gorze, ona w ostatnich latach się poprawiła. Wiesz dlaczego? Bo w ostatnich 3 latach dzięki sztucznej inteligencji nastąpił skokowy wzrost jakości tłumaczeń komputerowych. Oni nie musieli wyciągać wniosku, lepiej szkolić swoich manipulatorów. Mamy z jednej strony maszynę dezinformacyjną rosyjską, chińską, północno-koreańską, z drugiej strony mamy obsesję ideologiczno-regulacyjne poprawności politycznej idące z Unii, także ze Stanów, a w tle tego wszystkiego jest potężna maszyna algorytmiczna Big Techu, która działa nieprzejrzyście, nie podlega żadnym regulacjom. I w jakiś sposób potkniemy się o którąś z tych rzeczy. I dlatego
mogę ci wejść w słowo, żeby odpowiedzieć, żeby trochę podgrzać?
Nie, tylko ja już kończę. I dlatego tak ważne jest, żeby do waszej inicjatywy przystępowały kolejne ogniwa i potencjały komunikacyjne, żebyście w którymś momencie stali się too big to fail. Utrudno wam było odciąć głowę czy odciąć zasoby. Dziękuję.
To zgadzam się z ostatnim zdaniem i ostatnim postulatem. Tak, mamy zamiar do tego doprowadzić. Natomiast zgadzam się z opisem rzeczywistości twoim, że te procesy są groźne, że kiedyś świat był prostszy, ale już nie jest. So what? Znaczy możemy sobie porozmawiać i ponarzekać i ronić łzy, że tak nie jest, ale jaką na to dać odpowiedź? Nie jest odpowiedzią na pewno zablokowanie, wprowadzenie ustawy regulującej, że w Unii Europejskiej nie będzie artificial intelligence, czy w Unii Europejskiej nie będzie czegoś tam, czy nie będzie Twittera, YouTube'a i tak dalej, żeby tylko wyselekcjonowani, mądrzy ludzie mogli się wypowiadać, bo Unia Europejska, państwa unijne zginą i padną, ponieważ Amerykanie nie mają żadnych ograniczeń i fantastycznie sobie rozwijają. Chcielibyśmy zatrzymać kolej parową? Nie zatrzymamy, ona już pędzi. I możemy tylko z nią żyć i musimy się umieć dostosować, moim zdaniem, nie regulacjami. Moim zdaniem stety, uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie, edukacją. Czy to jest doskonałe? Nie, to nie jest doskonałe. W wielu miejscach nie da sobie rady, nie będziemy sobie dać rady i ta walka będzie trwać cały czas, tak jak hakerzy i ci ludzie od cyber security, tak? Znaczy będą cały czas się ścigać, tam ogromne pieniądze będą szły po obu stronach, raz jedni będą trochę z przodu, raz drudzy. Raz my się trochę wyedukujemy, raz nie, ale na pewno musimy się uczyć i rozumieć, bo jak rozumiemy, to jest łatwiej sobie z tym dawać radę, niż zabraniać. Bo jak czegoś zabraniamy i będziemy ograniczać regulacjami, no to wtedy jakby i tak będziemy przegrywać i tak i będziemy jeszcze bardziej manipulowani.
Tylko dodam, że na przecięciu biznesu, interesów i zawsze będzie te przemiany społeczne będą wtórne. Tak jak powstała szybka maszyna i drukarze zaczęli się zastanawiać, co z nią zrobić i wpadli na pomysł, żeby drukować codziennie gazety. Pojawiło się pytanie, po co ludziom codziennie gazety. To wpadli na pomysł, że zróbmy gazety, które będą właśnie ideologiczne i będą komunistyczne, socjalistyczne, faszystowskie i będą napędzały te ruchy. I każdy będzie musiał codziennie po nią sięgać, po tą gazetę, żeby się dowiedzieć, co ma myśleć o zmieniającym się świecie. Im bardziej oni sięgali po te gazety, ten świat się zmieniał szybciej. To nie znaczy, że cenzura byłaby w stanie to uspokoić. Jedyne, co może się wydarzyć, to że ten rynek sam się zacznie układać i ludzie się przyzwyczają do tego, zaczną wiedzieć, gdzie funkcjonować. Zawsze będą ludzie, którzy będą czytali gazety tabloidowe, czy nienawistne, czy inne. Zawsze będą. Tylko pytanie, którzy będą mieli głos. Ja proponuję dalej w kuluarach dyskusję, bośmy trochę przygotowali soków, także wszystkich serdecznie zapraszam dalej do dyskusji i będziemy mogli jeszcze porozmawiać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.